Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Jacek Budziński, radny Prawa i Sprawiedliwości, jest naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry państwu.
W nowym roku, w nowej rzeczywistości.
Wszystkim składam najserdeczniejsze życzenia. Co by nie był gorszy od poprzedniego.
Powróżymy z fusów. Jaki będzie rok? 2018. Poza tym, że będzie to rok wyborczy, więc...
to determinuje.
Może być trochę ostro, przynajmniej gdzieś w relacjach różnych, tak?
No to się zgadza, chociaż z drugiej strony ta najważniejsza uchwała już dla tego roku została podjęta, mówię tutaj o uchwale budżetowej. Na pewno prezydent będzie pilnował wykonania tych inwestycji, no bo zbliżają się wybory, będzie chciał się pochwalić z drugiej strony. Są to inwestycje, które służą mieszkańcom, więc ja tutaj żadnych pretensji nie mam, że są wykonywane, bo po prostu ulice są potrzebne, parkingi są potrzebne i jeszcze wiele innych rzeczy. Czy będzie ostro? To może już podczas kampanii wyborczej, bo tak naprawdę to my tam w listopadzie kończymy tą kadencję sesji Rady Miasta. Już niewątpliwie poszczególne komitety prowadzą rozmowy na temat raz kandydata na prezydenta, dwa na temat kandydatów na listy wyborcze do Rady Miasta i do Rady Dzielnicy.
No i pewnie
miasto.
Systematycznie do wiosny będziemy poznawali tych kandydatów, tak przynajmniej mi się wydaje, bo na razie w zasadzie nikt się jeszcze nie odsłonił, no może poza panem Nesterowiczem, którego namaścił pan Czarzasty przyjeżdżając
z Niedzielonej
Góry.
Sądzę, że pan Kubicki też, bo to tam nie ma pan wątpliwości, że będzie startował. Nie?
Tak mi się przynajmniej wydaje, natomiast nie usłyszałem tego konkretnego słowa i pewnie prezydent też będzie trzymał wiele osób
w jakiejś dwóch kandydatów możemy uznać już za pewnych, tak? Natomiast pozostałe komitety wyborcze czy partie wskażą w stosownym czasie, jeżeli jest to kandydat rozpoznawalny i znany, to śpieszyć się wręcz nie należy. Natomiast jeżeli kogoś chce się zrobić, nie mówię, że od zera, no to już jest pora, aby przedstawić taką kandydaturę.
No kilka takich kandydatur pewnie się pojawi, które będą musiały być zrobione od zera. Pytanie...
No, PiS będzie musiał wskazać kandydata, na pewno Platforma tym razem wskaże kandydata.
A pan się szykuje do wyborów?
Ja panu powiem tak, na pewno będę startował do Rady Miasta, no. Natomiast na prośbę centrali z Warszawy zostały podane 3 nazwiska, wśród nich także moje. Ale wybierzemy po dyskusji, tak jak to miało miejsce zresztą zawsze. Mamy tych kandydatów więcej i po prostu dyskutujemy, kto na siebie weźmie ten ciężar odpowiedzialności i wtedy reszta drużyny pracuje na niego, no bo to jest gra zespołowa.
No i na tym to polega, żeby grać zespołowo.
Tak, no już
jak to wszystko będzie wyglądało?
No i różnie bywa, nie?
To różnie bywa,
nie mówię na swoim przykładzie, tylko też no uważam się, że znałem się troszeczkę na tej scenie politycznej, że najgorzej z tymi kandydatami to różnie było. Natomiast no, parę tych komitetów na pewno wystartuje. No, pan Kubicki jest swoim komitetem, PiS, Platforma, SLD. Sądzę, że Kukiz pójdzie razem z ruchami miejskimi. Tak? Nie wiem, co z PSL-em,
no właśnie, tu mamy pewnego...
czy nie pójdą na listy do prezydenta Kubickiego, bo to widać ten związek ostatnimi czasy pomiędzy PSL-em a prezydentem Kubickim. No pytanie jeszcze o Nowoczesną, która pewnie też będzie chciała wystartować. No i też pojawi się pytanie, czy Nowoczesna z Platformą razem pójdą, czy osobno?
No bo oni sami nie wiedzą tak na dobrą sprawę. Wszyscy czekali na to, jak będzie wyglądał kodeks wyborczy. Teraz już jest wszystko jasne, więc no tutaj już jest gra w otwarte karty, można byłoby powiedzieć, ale też tak bardzo spokojnie z tymi kandydatami, a może do sejmiku, a może tu, a może tam.
Tak, bo to że nie stworzą wspólnej listy Nowoczesna i Platforma do miasta, to nie oznacza, że nie stworzą na przykład do sejmika, albo odwrotnie, tak?
Tyle, że to chyba centrale będą musiały zadecydować.
To raz, ja sądzę jednak, że Nowoczesna będzie chciała jednak wybić się na tę niepodległość, bo jest tym młodszym bratem w tym związku. To raczej tutaj plusy dodatnie miałaby Platforma, więc sądzę, że tak zakładam, że Nowoczesna jednak wystartuje osobno.
No, pożyjemy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jeśli gdzieś centrale podejmą decyzję, że tworzą wspólne listy, to będą tworzyć...
To będą wspólne, tak.
Tak, no na pewno...
Znaczy, panie Tomku, my po prostu się przygotowujemy we swoim zakresie, natomiast zawsze wychodzimy, że pozostałe komitety wyborcze są autonomiczne. No i niech robią tak, jak chcą. No to jest zupełnie normalne. My koncentrujemy się na tym, żeby zbudować dobre listy, tak jak to miało miejsce w 2015 roku, wyznaczyć kandydata i po prostu rozpocząć kampanię wyborczą.
Myśli pan,
chociaż
że
kampania wyborcza, jak sam pan wie,
uda wam się przynajmniej
czas
utrzymać stan posiadania, czy będzie to wyższy?
Myślę, że tak. No, w ostatnich wyborach z 5 mandatów zrobiliśmy 7 i myślę, że te 7 to spokojnie utrzymamy. A jeżeli będzie to poparcie dla PiS-u utrzymywało się przez następny rok, a sądzę, że będzie się utrzymywało, to być może będziemy mieli te 10 mandatów w zasięgu. Odpowiedziałbym panu, panie Tomku, w momencie, w którym bym widział już personalia na tych listach, tak jak Mówiłem to swojemu komitetowi w marcu 2015 roku, że na pewno będziemy mieli dwa mandaty w moim okręgu, dwa i w okręgu tam, gdzie startował pan Łatwiński i pani Eleonora Szymkowiak, dlatego że tam po prostu bardzo słabą listę miała Platforma, to było od razu widoczne.
No i wynik też mieli, jaki mieli,
oczywiście.
Pan Mirosław Bukiewicz najwyższego wyniku, nie da się ukryć, że nie osiągnął.
No, taka jest prawda i tutaj Platforma też będzie miała problem z utrzymaniem tej liczby mandatów, które ma teraz, a teraz ma 6. My liczymy na to, że utrzymamy to, co mamy, plus ewentualnie jeszcze 3, jeżeli będziemy mieli mocne osoby na listach. No i oczywiście też zakładam, że prezydent Kubicki jest w stanie zrobić 10 mandatów.
Zastanawia mnie to, czy w tej chwili, jeśli macie tak dobre sondaże w całym kraju, to jest napływ chętnych do Prawa i Sprawiedliwości?
Zawsze był, panie Tomku. Nawet jak byliśmy naprawdę w głębokiej opozycji przez 8 lat, ja akurat byłem swego czasu członkiem zarządu województwa i przynajmniej w naszej partii jest tak, że jedni odchodzą z różnych przyczyn, oczywiście. Wielu przychodzi z różnych przyczyn, tak? Oczywiście zawsze jest tak, ja to obserwowałem, kiedy SLD wygrało w 2001 roku, kiedy PiS wygrał w 2005, Platforma w 2007, że no, trafiają się członkowie koniunkturaliści, którzy chcą przystąpić do tej partii, bo liczą albo na lepszą robotę, albo na jakąkolwiek robotę, tak? Na to, że jeżeli się podczepią pod zwycięską partię, to ich status materialny w jakiś sposób się tam poprawi. Natomiast te partie, na przykładzie PiS-u widzę i na przykładzie innych, jednak no, przede wszystkim promują swoich tych członków starych, którzy już się sprawdzili, którzy wiedzą, czym jest rządzenie.
Starych,
ale wiedzą,
nawet jeśli to są młodzi, tak? Bo macie też trochę.
Ale takie osoby, które wiedzą, czym jest bycie w opozycji, czym jest bycie w obozie rządzącym, którzy no, żadnej pracy tego typu partyjnej się nie boją, dla których te mechanizmy demokratyczne są zupełnie normalne, to znaczy raz się jest na obozie, raz się jest pod wozem, no bo tak to jest, tak na tym polega demokracja. I trudno mieć do kogoś pretensje. Oczywiście będziemy mieli trochę ciężej niż w kraju, no bo jednak Zielona Góra jest takim miastem raczej lewicowo-liberalnym i jeżeli poparcie dla PiS-u sięga tam 45% w kraju, no to my możemy liczyć na 25-30%, bo tak zawsze było po prostu. Taki jest mechanizm.
Ja wierzę panu w to, że w ratuszu pojawią się nowe ugrupowania? Że nie wiem, wejdzie Kukiz, że może wejdą jakieś ruchy miejskie, że wejdzie Nowoczesna właśnie, jeśli będzie tworzyła listę, bo gdyby założyć, że istnieje takie prawdopodobieństwo, to będziemy mieli mocno rozdrobnioną kolejną Radę
Miasta. Tak, po całej tej burzliwej dyskusji wokół ordynacji wyborczej, tak naprawdę ona się niewiele zmieniła w ostatecznej wersji, tak? Nadal w przypadku obliczenia wyników wyborów do Rady Miasta będzie obowiązywała metoda Donta. A to znaczy, że trzeba po pierwsze przekroczyć 500% próg, a po drugie nawet jeżeli ma się 15, ale pozostałe komitety są bardzo mocne, to jeszcze nie oznacza, że ten mandat jest, tak? Tu na pewno takimi liderami będzie lista prezydenta Kubickiego, lista PiS-u, lista Platformy, no bo te trzy siły się tutaj w tym mieście liczą. Możemy także obserwować wzrastające poparcie dla SLD, raz, że w kraju, a dwa, że tutaj zawsze w województwie SLD było silne, ale poparcie na poziomie 13-15% jeszcze nie gwarantuje im brania udziału w rozdzielaniu mandatów. Poza tym różnie może być w różnych okręgach. W jakimś okręgu będą mieli na przykład przewagę kandydaci Platformy, w innym PiS-u, a w jeszcze innym może się trafić ktoś z Kukiza, że wyjdzie, bo z Nowoczesnej. Ja tego nie przekreślam.
Tylko pytanie, czy uda im się stworzyć listy, bo tak na dobrą sprawę wie pan, że wszyscy mówią, że tak, jesteśmy zdolni do tego, żeby stworzyć listy i tak dalej. No właśnie o to chodzi, a z tą 50-ką to nie jest czasami taka prosta sprawa, zwłaszcza, że wie pan z doświadczenia, że są takie osoby, które powiedziałyby, okej, wystartuję, ale jeśli patrzą, że będą miały w danym okręgu miejsce na liście, tam jakieś oddalone, to mówią, pytanie, czy jest sens, tak?
To jest raz, dwa, że no, ja musiałbym dokładnie przeczytać ten projekt, bo on się troszeczkę zmieniał, bo nie wiem, czy został utrzymany zapis, że komitety mogą wystawiać dwa razy więcej kandydatów niż miejsc. Czyli mamy 25...
Szczerze mówiąc, też nie wiem, czy...
25 miejsc w Radzie Miasta mamy, no to dotychczas było tak, że mogą wystawiać 50 kandydatów, bo pewnie pan pamięta, że pojawił się zapis taki, że mogą wystawić kandydatów tyle, ile jest miejsc w okręgu, czyli 5 plus 2. Czyli 7. W tym momencie no, 1/3 mniej startowałaby kandydatów. Do tego jeszcze dochodzą parytety. Co najmniej 35% musi być kobiet, co najmniej 35 mężczyzn, więc na przykład 4 kobiety muszą być na liście. To także jest w niektórych sytuacjach problem. Ja panu powiem, że prywatnie jestem starszym przeciwnikiem tych parytetów, bo uważam, może nie jest to popularne, ale że one są uwłaczające dla kobiet, bo historia pokazuje z naszego podwórka politycznego, jak i z krajowego, że jak kobieta chce sobie poradzić w polityce, to sobie świetnie poradzi. Dwie panie premier u nas, chociażby pani Polak, pani Bukiewicz, pani Fetko, tak? Natomiast robienie forów dla kobiet, a potem dawanie im na przykład miejsc odległych na listach, no to jest taki kwiatek do kożucha troszeczkę, tak? Jak kobieta chce, to się sprawdzi w polityce, bez żadnego lewarowania.
Bez dwóch zdań tak jest, ale...
Zresztą, no ja mam trzy kobiety w siedmiosobowym
akurat klubie. Akurat u was w klubie, no macie tak, zdecydowanie no, największą reprezentację kobiet.
Wszystkie trzy kobiety w Radzie Miasta to są radne Prawa i Sprawiedliwości. I zawsze mieliśmy co najmniej dwie, trzy kobiety. Bo sprawdzają się po prostu w polityce, ludzie na nich głosują.
No, o to chodzi właśnie, tak. Bo to jest najważniejsze w tym wszystkim. Wie pan przecież, że ludzie dzielą się na tych wybieralnych i mniej.
Dokładnie. I mniej żadne parytety im do niczego nie były potrzebne.
Nigdy, absolutnie. Nie. Nigdy, a eksperymenty z miejscami na liście czasami okazały się jak kulą w płot. Tak, po prostu, tak to wygląda. Miejski Sylwester udał się w Zielonej Górze. Wrócił przez kilka lat, nie było miejskiego Sylwestra.
Wrócił, bo rok wyborczy jest, nie? No to
właśnie
też...
ja nie wiem, czy te dwie rzeczy trzeba zestawiać, natomiast chyba dla tych osób, które tam przyszły, najważniejsze było to, że jest impreza, tak? Z danych wynika, że blisko 3000 osób się tam bawiło.
Pan pamięta, że tych Sylwestrów to mieliśmy już na liczniku w Zielonej Górze, nie powiem, że kilkanaście, ale na pewno kilka. Czasami były przerwy w tych Sylwestrach, czasami ludzie bawili się za dawnych czasów koło palmiarni czy na Deptaku. Dzisiaj jest to plac przed centrum biznesu. Ja osobiście uważam, że co prawda musimy oglądać każdą złotówkę, ale taka ludyczna impreza raz na rok to nie jest nic złego. Jeżeli ludzie chcą się bawić, to niech się bawią.
Jaki jest koszt organizacji, natomiast ZOK miał u siebie w budżecie pieniądze i powiem szczerze, nie byłem, ale widziałem gdzieś na relacjach fotograficznych.
Tak, ludzie głosują nogami. Jeżeli przyszli się bawili, to znaczy się, że chcą takiej imprezy.
Oczywiście, że taka technika była całkiem niezła, przyznam szczerze, bo to wyglądało, tak?
Ja sam uczestniczyłem w dwóch takich sylwestrach miejskich, zawsze miałem dobre wrażenia. Oczywiście tam zdarzało się, że czasami ktoś nadużył alkoholu, ale też jest policja, także tutaj nie było jakichś tam
do 70 policjantów
wielkich bujek czy coś. Tak.
Policjanci mówią zgodnie, że to w ogóle i święta minęły całkiem spokojnie i nowy rok minął spokojnie. No jakoś tak się to wszystko poukładało, no, odpukać, że
należałoby sobie tylko to życzyć na następne lata. Nie? Także tutaj co do Sylwestra mówię, ja to kojarzę jednoznacznie z rokiem wyborczym. A z drugiej strony, jeżeli znalazły się te pieniądze, a mamy przecież potężny budżet, to nie widzę w tym nic złego.
No właśnie, a propos bezpieczeństwa, to już wiemy, że na 100% będziemy mieli w tym roku monitoring, przynajmniej pierwszy jego etap, ale to już na pewno wpłynie na bezpieczeństwo. Tak mi się przynajmniej wydaje. W końcu udało się też jakoś dogadać te strony, które, no, był taki czas, że nie potrafiły się dogadać. No, mówię patrz, o
policja no, i miasto.
Właśnie o to chodzi. Teraz okazuje się, że jest wola, żeby korzystać z tego rodzaju nowinek. No jeśli będziemy mieli, to super. No i udało się wyłonić w końcu wykonawcę tu po sąsiedzku placu, który wygląda koszmarnie.
Wiem, szkoda tylko, że wycięto ten parking wielopoziomowy, bo jednak tutaj jest deficyt miejsc parkingowych, ale z drugiej strony, jeżeli ludzie nawet zaparkują gdzieś koło Fokusa, czy koło palmiarni i tu przyjdą, to nie są jakieś straszne odległości.
Podejrzewam, że tu rotację będziemy mieli teraz większą, bo jeśli tutaj zostanie to wszystko wyremontowane, to podejrzewam, że poszerzy się strefa płatnego parkowania.
Tak,
i nie będzie tego dzikiego parkingu, który tutaj w tej chwili jest. Ludzie przyjeżdżają, to stawiają samochody na cały
dzień. Jedno jest pewne, panie Tomku, no wystarczyło, żeby pan tutaj odwrócił kamerę, zresztą kto był, to sam widział, no to od wielu, wielu lat jest to teren, który bez wątpienia należy uprzątnąć, tym bardziej, że mamy do dyspozycji środki unijne, no i grzechem by było niewykorzystanie tych środków, tym bardziej, że ja dodam, że jako radny, nie tylko ja, ale moi koledzy i koleżanki radni, radne na sesjach zgłaszają problemy z opuszczonymi jakimiś pustostanami i zawsze jest ta sama gadka, że no, czy to jest wizytówka Zielonej Góry, no to tutaj mamy naprawdę pseudo wizytówkę.
Pod koniec roku z dyrektorem Czechowskim, akurat złapałem go gdzieś na drugim końcu Polski, był w Rzeszowie i mówię mu, że udało się wyłonić wykonawcę. To nie wierzy, mówi, naprawdę w końcu się udało. Mówi, a nie wycofa się w ostatniej chwili? Ja mówię, że no, wszystko wygląda na to, że sprawa przesądzona.
Prawda jest taka, że no, ten rozwój gospodarczy, którego jesteśmy świadkiem, bo ten rozwój jest, powoduje także wzrost cen. Patrz chociażby Westerplatte, no jest już zrobiona, ale trzeba było jeszcze tych pieniędzy dołożyć. No i w tym momencie mamy do czynienia z rynkiem pracownika i jeżeli ktoś decyduje się na to, aby przystąpić do przetargu, no to musi odpowiednio skalkulować swoje zyski, musi też więcej ludziom zapłacić, swoim ludziom, podwykonawcom i tak dalej.
Stąd no niektórzy mówią, że to jest największe zagrożenie w tej chwili realizacji inwestycji terminowych właśnie w tym roku, bo tych inwestycji mamy bez dwóch zdań naprawdę wiele do wykonania, natomiast myślę, że to, z czym zderzą się urzędnicy, to przede wszystkim będą oferenci.
No też, no przecież nie możemy liczyć na to, że ludzie będą za najniższą krajową pracować i budować nam nowe place czy południową obwodnicę. Z drugiej strony też się należy cieszyć, że nareszcie ludzie więcej zarabiają, bo przecież te pieniądze i tak wracają do gospodarki, wydają na potrzebne im rzeczy. A z drugiej strony to też będzie powodowało, że i pracodawcy będą no, darzyli większym szacunkiem pracowników, no bo w tym momencie ten pracownik powie dziękuję, to ja idę gdzie indziej pracować, tak?
No i ma takie prawo, oczywiście, więc no, wszyscy na to liczą, że to będzie ta machina samonapędzająca się.
Ale to więcej kosztuje,
nie wątpię. Ale to więcej kosztuje i między innymi dlatego nie będzie tutaj tego parkingu.
Tak, no, ale te firmy też płacą podatki, ludzie zarabiają, tak, no, to wszystko i tak wraca do naszego budżetu.
Ciekawostką jest to, że coraz więcej firm jakby spoza naszego regionu startuje. Czy nie wiem, pewnie zawsze startowały w tych przetargach, ale wygrywają i jeśli popatrzeć na to, kto będzie realizował poszczególne inwestycje, to rzeczywiście mamy firmy z Polski.
Mamy firmy z Polski. No należałoby sobie życzyć jako tutaj lokalni patrioci, żeby wygrywały tylko firmy zielonogórskie, ale nie mamy aż tak dużo tych firm zielonogórskich, albo nie mamy takich firm, które mogłyby do tego przetargu stanąć, a z drugiej strony jak sobie przypomnę budowę sali gimnastycznej przy trzecim LO, no to wykonawca był z województwa dolnośląskiego, ale po rejestracjach widziałem, że podwykonawcy byli Zielona Góra albo okolice, tak? No to też powoduje, że te nasze lokalne firmy mają pracę jako podwykonawcy.
No zwłaszcza jeśli wygrywają tak zwani giganci na rynku, bo mamy kilka tych firm
oni
wielkich, które...
Oni sami szukają podwykonawców, tak? Bo dla nich to jest na pewno bardziej ekonomicznie uzasadnione,
jeżeli
ta firma jest stąd, tak?
Zdecydowanie. No, przede wszystkim no, nie muszą ludziom płacić za spanie, tak, tak za jakieś dodatkowe rzeczy, więc jeśli szuka się firmy zewnętrznych, no to firmy zewnętrzne potem szukają tutaj pracowników, no i sprawa się zamyka, tak, tak na dobrą sprawę, bo mamy tym samym ten patriotyzm lokalny w jakimś sensie zachowany. Plac przy Filharmonii będzie również remontowany, tam się dużo wydarzy, dwie fontanny wracają i tak dalej, no projekt architektoniczny jest świetny, ale pytam o plac przy Filharmonii, bo mamy śledztwo w sprawie wydarzeń zielonogórskich. Tak. Po co takie śledztwo?
Znaczy dlatego, że pojawiły się, ja dokładnie tego nie znam i też taki sygnał dał mi pan doktor Dzwonkowski, który się tym zajmował. Po prostu de facto nie wiemy, jakie nowe okoliczności mogły się pojawić, jakie nowe, nie wiem, akta zostały odkryte. Trudno mi tutaj stwierdzić. Nie chcę mówić, że to jest zrobione na siłę, jeżeli zostało wznowione, to musi być jakiś konkretny powód, tak?
No oczywiście. No, natomiast cały czas prokuratura mówi w tej chwili, że szuka świadków.
Jako tak, jako historycy z chęcią byśmy się zapoznali z tymi dodatkowymi materiałami, które się pojawiły, które po prostu spowodowały, że prokuratura zdecydowała się na wszczęcie śledztwa. Prawda jest też taka, panie Tomku, że no po tych wydarzeniach zrobiono wszystko, żeby przysypać te wydarzenia piaskiem jak najszybciej, żeby ludzie o tym nie pamiętali. Przypomnę, że złamano życiorysy kilku tysiącom osób, 300 osób było uwięzionych, także tutaj no rzeczywiście ta sprawiedliwość wobec tych osób represjonowanych w wyniku wydarzeń zielonogórskich należy.
Bo wiele więcej się pewnie nie dowiemy. Tak?
Należy się, ale chociażby z tego powodu, że nawet po tych 50-60 latach, tak, zostanie uznane to, że to nie były na przykład wystąpienia jakichś tam przestępców, tak, czy ludzi z marginesu, tylko był to po prostu zryw zielonogórzan przeciwko decyzjom władzy komunistycznej.
Nie da się ukryć, że o wydarzeniach zielonogórskich no, dzięki temu, co się tutaj działo przy okazji chociażby rocznicowych rzeczy.
Tak, nareszcie no, Polska się dowiedziała.
Tak, nareszcie się ludzie tak, one, o tym dowiedzieli.
One nie funkcjonują na przykład w nauczaniu historii, tak, a szkoda, bo to były największe wystąpienia przeciwko władzy ludowej pomiędzy 1956 a 68 rokiem, tak? Także i działy się tutaj u nas właśnie centralnie w Zielonej Górze i bardzo dobrze, że znaleźli się historycy, którzy to świetnie opisali, że znalazły się środki rządowe na to, aby mieszkańcom nie tylko Zielonej Góry, ale Polski przypomnieć, czym były te wydarzenia zielonogórskie.
A ten rok z całą pewnością będzie rokiem niepodległościowym, jeśli spojrzeć na to, jakie budżety są szykowane
Na Zielonej Górze, z tego co widziałem, to prezydent szykuje 800 tysięcy złotych.
Tak, dodatkowo weźmy pieniądze, które są w Urzędzie Marszałkowskim, które będą
Do tego jeszcze środki wojewody, tak.
Oczywiście, tych pieniędzy jest naprawdę
na pewno
dużo.
Pojedziemy, panie Tomku, na bogato.
No tak właśnie sobie
Ale
myślę.
Z drugiej strony setna rocznica odzyskania niepodległości nie
trafia się raz na 100 lat.
Dokładnie. Następna to taka już okrągła będzie 150, to jeszcze nie wiem, czy tutaj w tym studio będziemy siedzieć. Jestem jak najbardziej za tym, no bo po 123 latach odzyskaliśmy niepodległość. Musieliśmy wymodlić sobie wręcz tą wojnę powszechną, która spowodowała, że naprzeciwko siebie stanęli nasi zaborcy. I jeszcze naprawdę los nam sprzyjał, tak? Bo Rosja znalazła się w obozie państw zwycięskich, ale wybuchła tam rewolucja komunistyczna. Austro-Węgry i Niemcy przegrały wojnę, Austro-Węgry się rozpadły, w Niemczech obalono ustrój monarchistyczny. Ta niepodległość leżała na ulicy, wystarczyło się po nią schylić, ale trzeba było o nią walczyć. Przypomnę to powstanie wielkopolskie, powstania śląskie, wielką wojnę ze Związkiem Radzieckim 1920 roku. To nie jest tak, że ona nam została dana za darmo, ale po prostu taka nastąpiła konfiguracja zdarzeń, że tą niepodległość odzyskaliśmy. No, trzeba odjąć ten epizod II wojny światowej, te 45 lat komunizmu. No, nie było to państwo suwerenne, co prawda funkcjonowało jako Polska. Mieliśmy naprawdę skomplikowaną tą historię z tych ostatnich 100 lat i jestem jak najbardziej za tym, aby uczcić to godnie.
Aczkolwiek gdzieś w tle,
panie Tomku, i tak będziemy mieli wybory samorządowe w listopadzie.
Pewnie tak, tylko zastanawiam się, czy politycy będą w stanie się dogadać, bo można odnieść wrażenie, że w zasadzie udaje się gdzieś wspiąć na wyżyny i przy okazji takich rocznic jakoś się dogadywać, tak, żeby je czcić przede wszystkim godnie, chociaż różnie bywa.
Myślę, że jednak te uroczystości w Zielonej Górze przynajmniej przebiegną spokojnie tutaj w duchu koncyliacji. A po drugie, żeby się spierać, to trzeba mieć jeszcze wiedzę historyczną, tak, bo to stary spór pomiędzy NDK-ami a socjalistami o to, która koncepcja czy Piłsudskiego, czy Dmowskiego odrodzenia państwa polskiego była bardziej słuszna. Było, minęło i teraz w obliczu tak ważnej rocznicy sądzę, że tutaj raczej politycy powinni sobie odpuścić. Zresztą bardzo podobała mi się decyzja prezesa Jarosława Kaczyńskiego, żeby wybory nie odbywały się w bezpośrednim sąsiedztwie
daty odzyskania.
Tak, oczywiście, że tak, bo to byłoby automatycznie wykorzystane i to nie tylko przez partię rządzącą, ale także przez partie opozycyjne. Tak? Lepiej albo zróbmy szybciej te wybory, albo zróbmy później. Nie? W tym dniu uroczystym, czy w okolicach tego dnia tych wyborów nie powinno być i to taka decyzja prezesa Kaczyńskiego mi się osobiście jako historykowi, ale także tutaj samorządowcowi czy politykowi podoba.
A dziać się będzie wiele niepodległościowego z całą pewnością w całej Polsce, ale też w naszym województwie i w Zielonej Górze. Będzie z przytupem i będziemy na pewno to dokładnie obserwować. Jacek Budziński, radny Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo serdecznie.
Dziękuję państwu, dziękuję panie redaktorze.